piątek, 14 lipca, przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam wszystkich, szczególnie młodych słuchaczy, bo to piątek, więc czas przeznaczony dla młodzieży. Korzystają z tego czasu oczywiście wszyscy, ale w sposób szczególny zaproszeni są ludzie młodzi. I jak każdego piątku chcemy wspólnie wzrastać z naszymi gośćmi, których witamy bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja. Za chwilkę się okaże, kto to jest. Ci, którzy oglądali Westerplatte Młodych, trochę wiedzą, ale tak jedną piątą spośród naszych gości znają. Natomiast ci, którzy włączyli radio dopiero w tym momencie, za chwilkę się przekonają. Zanim przedstawię gości, chciałbym zaprosić do tego, żebyście byli razem z nami, słuchając audycji, ale też poprzez aktywność, na przykład na Facebooku. Tam jest fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i jak zwykle pytanie, które wam zadajemy, pytanie, które ma nam pomóc w prowadzeniu tej audycji, w podejmowaniu konkretnego tematu, ale też tam pod banerem, pod informacją o dzisiejszej audycji możecie pisać swoje refleksje, przemyślenia, zadawać pytania naszym dzisiejszym gościom. Można też pisać SMS-y pod numer 536 600 500. 536 600 500. Podpiszcie się tylko pod SMS-em, by nam było łatwiej się komunikować. A pytanie, które zadajemy, takie, no, typowe, może nietypowe, ale myślę, że ważne. Jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces? To pytanie już trochę nam mówi o tym, kto jest naszym gościem, naszymi gośćmi, ale nie do końca. Sztuka życia, taki dzisiaj temat podejmujemy, a naszymi gośćmi jest rodzina sztuków właśnie, dlatego ten temat to taka trochę gra słów. Od mamy Gabrieli zaczniemy. Witamy serdecznie, pani Gabrielo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I tata, który ma na imię Łukasz.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest, a może od dziewczyn zaczniemy, od kobiet już, starsza nieco, Michalina Sztuka.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I Karolina.
Szczęść Boże.
Ile masz lat, Karolina?
11.
11, Michalina, przyznasz się?
19.
Proszę. I Kacper, sztuka, którego widzieliśmy w Westerplatte Młodych, ci, którzy oglądali. Witamy cię, Kacprze.
Szczęść Boże, witam również.
Masz lat?
17.
17. Rodziców nie będziemy o wiek pytać, żeby tak jakoś się niezręcznie nie zrobiło, ale wiemy, z kim mamy do czynienia mniej więcej, bo się nam przedstawili, bo powiedzieli parę słów o sobie. Sztuka życia to jest taka trochę gra słów z waszym nazwiskiem, które jest ciekawe i takie inspirujące dzisiaj też do rozmowy. Przyjechaliście jako rodzina, ta taka najbliższa, która przede wszystkim, tak jak już z takich rozmów ja się przyznam, poza anteną kuluarowych, która też Pana Boga ma w sercu i na takim dosyć istotnym miejscu w swoim życiu. Ale chciałbym na początku zapytać rodziców, panią Gabrielę, pana Łukasza, o to, jak to się dzieje, że Pan Bóg rzeczywiście jest kimś istotnym w życiu, że on z takiej bozi, którą gdzieś tam może w dzieciństwie poznajemy, do której się modlimy, patrząc na obrazy, na figury, na krzyż, staje się kimś, kto jest sensem życia, wobec którego nie da się przejść obojętnie, kto kieruje tą waszą codziennością. Jak to się stało?
To może ja zacznę.
Tata zacznie.
Tak, ja zacznę. To jest tak, że w moim przypadku jakby wiarę wyniosłem z domu i rodzice przekazywali nam tą wiarę, mi i bratu, mam brata. Jakby do tej wiary pierwsza była też katecheza, modlitwa w domu, to była jakby podstawa jakby budowania tej wiary. Natomiast ja pamiętam, że ta wiara była taka dosyć płytka. Chodziłem do kościoła, modliłem się codziennie. Natomiast było to tak coś naturalnego, że chyba gdzieś zapominałem o prawdziwym sensie wiary, czyli jakby o tym, że trzeba naprawdę skupiać się i powierzać wszystko, co robimy, Bogu. I co dziwne, u mnie takim momentem, kiedy ta wiara stała się taka mocniejsza, to było w trakcie wyjazdu właśnie z Kacprem. Mieliśmy tak samolot ustawiony, że musieliśmy polecieć jeden dzień wcześniej na jeden z wyścigów na południu Włoch i postanowiliśmy, że wykorzystamy ten jeden dodatkowy dzień na wizytę w San Giovanni Rotondo. Pewnie jest znane słuchaczom to miejsce. Działał tam ojciec Pio, który już wcześniej mnie interesował, natomiast i byłem tam wcześniej na jednej z pierwszych wycieczek do Włoch, właśnie San Giovanni Rotondo odwiedziłem, ale to było kilkanaście lat wcześniej. I coś dziwnego się stało w tamtym miejscu. To był też czas pandemii wtedy, kiedy tam jechaliśmy. Było bardzo, bardzo niewielu pątników w tamtym okresie. I mieliśmy dużo czasu na to, na modlitwę, właśnie na taką kontemplację w tamtym miejscu. I coś wtedy się we mnie zmieniło. Nie wiem, zacząłem więcej myśleć o Bogu, więcej czasu poświęcać na Pismo Święte. I to właśnie u mnie był taki przełomowy moment, kiedy jakby cały czas staram się, przynajmniej staram się, różnie to wychodzi, ale staram się jakby wszystko, co robię w życiu, rozpoczynać z taką nawet krótką rozmową z Bogiem. To jest chyba tak naprawdę u mnie ten sens tej wiary polega na tym, że tak naprawdę wszystko, co robię, przegaduję, może nie przegaduję, ale staram się zapytać Boga, czy to dobry kierunek, czy nie.
Kiedy to było? To pierwsze spotkanie z ojcem Pio?
To pierwsze to było bardzo dawno temu, bo miałem wtedy chyba 17 lub 18 lat. Natomiast ono było, to było, wtedy byłem młodym człowiekiem i zupełnie jakby przeleciałem przez San Giovanni Rotondo góra dół i to było wszystko. Natomiast właśnie to było chyba 3 lata temu w czasie pandemii, kiedy byliśmy tam, to było chyba albo zaraz przed samą pandemią. Wtedy, kiedy mieliśmy więcej czasu z Kacprem na to, żeby tam poszliśmy na mszę, modliliśmy się i na dole tam. I to chyba było takie może troszeczkę działania ojca Pio, bo też przedziwny przypadek później, to jest coś niesamowitego. Jadąc samochodem kiedyś do firmy, też pewnie słuchacze wiedzą, że ojciec Pio, w jego obecności ojca Pio było czuć specyficzny zapach. I ja jadąc samochodem kiedyś poczułem, stojąc na skrzyżowaniu, naraz uderzył mnie taki zapach, fiołkowy zapach i automatycznie jakby to był zwykły dzień, jakby nie myślałem nawet gdzieś o ojcu Pio i naraz mi przyszedł do głowy, to jest chyba ojciec Pio gdzieś jest obok mnie, bo mówię, to jest coś niesamowitego, takiego się wydarzyło. No i chyba to był znowu gdzieś tam, może się zbyt mało skupiałem na tej mojej wierze i chyba potrzebowałem może takiego małego impulsu, przypomnienia, słuchaj chłopie, ty tutaj się musisz w dobrym kierunku kierować.
Dobrze, że to tak zostało odczytane też, bo kwiatki mogą zapachnieć, prawda, wszędzie, ale to odniesienie do czegoś wyższego to też chyba od Pana Boga.
Na środku skrzyżowania w tamtym miejscu raczej tylko zapach spaliny w tym miejscu czuć standardowo. A tu naraz fiołki było czuć.
Dzięki. A Pani Gabriel, mama rodziny? Jak?
Ja tak naprawdę uczyłam się wiary przy mężu i od momentu ślubu, teraz w tym roku, za miesiąc dokładnie mamy 20. rocznicę ślubu, dlatego że byłam wychowana w rodzinie dwuwyznaniowej. Moja mama jest ewangeliczką. Mój tata pochodzi z katolickiej rodziny, natomiast jest kompletnie osobą niewierzącą i niepraktykującą. Dlatego jedynie od mamy mogłam mieć jakieś wzorce. Natomiast chodziłyśmy do kościoła katolickiego i tak naprawdę biorąc ślub w kościele katolickim, przyrzekliśmy wychowywać dzieci w wierze katolickiej i od tego momentu razem chodzimy do kościoła, razem się uczymy wiary, modlimy. No i tak myślę, że ta moja wiara tak powstała od tego momentu.
Wychowujecie też dzieci od prawie 20 lat już. Michalina najpierw, później Kacper i Karolincia, najmłodsza. Kacper jest też między innymi człowiekiem, który szybko jeździ samochodem. Szybko lubi, a nie ma prawa jazdy nawet. To też żeśmy się dowiedzieli niedawno. Formuła czwarta, czy formuła cztery, jak to mówimy. Powiedz mi, Kacper, co to jest ta formuła cztery i no i dlaczego tam jeździsz?
Więc tak, formuła cztery to jest bolid. Może część słuchaczy widziała formułę jeden. Formuła cztery jest takim trochę mniejszym bolidem. Ma trochę mniejszy silnik, słabszy, ale wyścigi odbywają się na bardzo podobnych zasadach. Ścigamy się na tych samych torach, na których ściga się Formuła 1. No i tak naprawdę Formuła 4, jak sama nazwa wskazuje, jest takim przedsionkiem Formuły 1. Następnym krokiem jest Formuła 3, później Formuła 2 i po tej drabinie pnie się do królowej motorsportu, czyli Formuły 1. No i zaczęło się to od tego, że tata zabrał mnie na tor
kartingowy. Tata popełnił taki błąd, niestety, teraz z perspektywy czasu. Tak, to jest pozdrowienia dla Maćka Kucharczyka, który mnie namówił na to, żeby zabrać Kacpra i Michalinę właśnie. Jednego dnia pojechaliśmy, no i
tak, tata mówi, że to błąd, bo pochłania to bardzo dużo pieniędzy.
I czasu.
Czasu i pieniędzy. Niestety, no dużo wyrzeczeń dla rodziny całej.
Ale też tak dużo radości, trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo to jest jakby nasza pasja chyba taka wspólna i ja bym tego tak może w takich kategoriach wyrzeczeń jakoś wielkich nie traktował, bo to jest czasami męczące, ale jest też bardzo przyjemne.
Ale Michalina się nie wkręciła. Formułę.
A tu ciekawostka właśnie.
Ja jeździłam i co ciekawe, ja pierwsza w ogóle wsiadłam do gokarda, bo Kacper się troszkę bał.
A ile miałeś lat wtedy? W jakim wieku byliście?
Ja miałem wtedy 4 lata, ty miałaś 5 lat.
5 musiałam mieć.
Tak, także... Także ja pierwsza wsiadłam i tak, jak Kacper zobaczył, że siostra wsiadła, no to on nie mógł być gorszy.
Na początku ja się bałem w ogóle dźwięku silnika i tata ciągnął mnie za linę przed gokartem.
No, na luzie.
Tak, bardziej strachliwy był od siostry wtedy. Tak.
Ja natomiast jeździłam chwilkę, nawet brałam udział w jakichś zawodach kartingowych, ale tak w wieku 8 lat powiedziałam,
chyba nawet
że,
nie.
Że to tam nie dla mnie.
Parę to razy były pokazowe, chłopcy, to były tak, pokazowe
chłopcy,
wyścigi.
Chłopcy,
ale no
chłopcy potraktowali Michalinę tak jak innych kolegów i jej się to nie spodobało, bo takie mocne strzały dostała i powiedziała, nie, jednak to nie jest sport dla mnie.
Postanowiłam kibicować.
Ale wybrałaś konie, nie te mechaniczne, tylko
tak jeżdżę na koniach. Także to jest taka zależność.
Tak,
bardzo często właśnie siostry kierowców wyścigowych, rajdowych gdzieś tam zawsze są przy koniach.
Tak, to jest właśnie niesamowite, że bardzo dużo naprawdę, to chyba 50% kierowców, którzy mają rodzeństwo, siostry, to te siostry z reguły skaczą na konie.
Z takich z F1 to Lando Norris ma siostrę, która skacze na koniach, Mick Schumacher ma siostrę, która western jeździ, także gdzieś tam to jest nawet na tym najwyższym szczeblu.
Się przenikają.
Tak, ale dzięki tym wyścigom też bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy, bo zawsze staramy się wyjeżdżać razem. Także myślę, że mnóstwo miejsc pięknych zobaczyliśmy dzięki temu i naprawdę ten czas z dziećmi fajnie spędziliśmy.
Tu się obawiałem właśnie tego, że takie, no bo Formuła 4 w Polsce nie ma toru, żadnego. Gdzieś tam były plany budowy, chyba w Gdańsku, nie pamiętam, tak. Ale chyba nic z tego nie wyszło. Więc to jakieś wyjazdy zagraniczne, byłaby obawa bardziej o to, że sobie spędzacie czas osobno zupełnie, a tutaj daje się jakoś to życie rodzinne takie normalne w miarę prowadzić.
Tak, bardzo dużo czasu ze sobą spędzałem, mimo że mamy i ja wyjazdy mam na zawody i tak samo Michalina ma wyjazdy na swoje zawody, to jednak cały czas staramy się, no chyba, że kolidują, no to wiadomo, tak. Wtedy nie, ale jak tylko jest możliwość, no to zawsze spędzamy to ze sobą.
Tak, z reguły mama jest oddelegowana na zawody Michaliny, znaczy zawsze tak jest, a ja jestem zawsze, jednak te konie mechaniczne mnie bardziej ciągną i jestem z Kacprem wtedy.
A Karolina z kim woli? Z siostrą pewnie.
Karolinka zawsze z mamą.
No, Karolciu, zawsze z mamą. Bardziej koniki chyba, co?
Też zaczyna jeździć na koniach, też zaczyna skakać, także też w stronę koników bardziej zamiłowanie.
Już za 10:10, zobaczcie, czas nam leci bardzo szybko. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj temat sztuka życia. Z naszymi gośćmi rozmawiamy na razie, jak widzimy, o życiu, o pasjach, o Panu Bogu, który jest kimś ważnym. I to tak naturalnie wybrzmiewanie, nie są to jakieś... Przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem jak państwo, przed odbiornikami radiowymi jakieś takie wyuczone regułki. I to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej, że będzie się działo tutaj, że to nie będzie jakiś występ, ale taka rodzinna rozmowa przy wspólnym stole, za co też dziękuję. Zapraszam do opisania komentarzy, jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces na fanpage'u Czas Wzrastania. Audycja dla młodzieży, już pierwsze komentarze się pojawiają. SMS-y 536 600 500. 536 600 500. Podamy też za chwilkę numery telefonów dla młodych słuchaczy. Jeżeli jesteście, a jesteście, bo piszecie, to też możecie zadzwonić i powiedzieć o tym, jakie to cechy waszym zdaniem powinien mieć sportowiec, żeby sukcesy osiągać.
Czemu pędzę? Czemu pędzę wciąż przed siebie, tyle dalej gnać? Czego szukam, może żal mi wczorajszego dnia? Ponad łysą czaszką nieba, zimna wieczna noc, więc zaglądam za horyzont i przed siebie pio. Kiedy wciskam pedał gazu, aż się zegar gnie, czuję w sobie dziką radość, czemu kto to wie? Co mnie spotka po południu, co za 10 lat? To co obiecują w grudniu, teraz wolę brać. Kiedy świat wiruje w pędzie, łapie w rękę wiatr. Miałem w życiu wielkie szczęście, chodzić późno spać. Kiedy stanie na mej drodze 100-tonowy trak, to wystrzelę tak jak płomień, widać chciałem tak. Czemu pędzę wciąż przed siebie, tyle dalej gnać? Czego szukam, może żal mi wczorajszego dnia? Kiedy świat wiruje w pędzie,
52 minuty po 21, czyli za 8:22, trwa audycja Czas Wzrastania. Sztuka życia, rozmawiamy z naszymi gośćmi. Zachęcam, przypominam, piszcie SMS-y 536 600 500. Komentujcie na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces? Trochę to się nam zmieniało na przestrzeni lat. Kiedyś był talent i praca nad tym talentem, tak jak Kacper mówił wcześniej. Dzisiaj no, trochę też i pieniądze, i jakieś układy, zależności, sponsorzy wchodzą w grę, trochę może bardziej. Ale ja nie chciałbym o tym teraz opowiadać. Tylko Kacpra chciałbym zapytać, jak to się stało, że się wkręciłeś w te wyścigi. To znaczy tak, no mniej więcej wiemy, tata cię zabrał na go-karty, ale no, już ta pierwsza wizyta tam na torze, ty jako mały taki Kacperek, czteroletni, sobie powiedziałeś, no ja chcę tak jeździć fajnie sobie dookoła i szybko, coraz szybciej.
No wiadomo, na początku było to traktowane jako zabawa. Jeździłem właśnie z Michaliną, z moim kolegą Tymkiem. Jeździliśmy, później jacyś jeszcze kolejni koledzy się pojawili. Także no na początku była to taka zabawa. Później dopiero się to przerodziło w taki profesjonalny sport. Dopiero myślę, że jak pojechałem do Włoch, wtedy zobaczyliśmy takie prawdziwe zawody kartingowe, profesjonalne. Wtedy się zaczęła jakby taka prawdziwa kariera wyścigowa.
A to ja się wtrącę, bo to jeszcze było bardzo, bardzo daleko później. To najpierw tak naprawdę przez 2 czy 3 lata to była zabawa. Ja pamiętam taki przypadek, kiedy jedna z dziewczyn w Czechach jeździliśmy ze względu na to, że w Czechach mogą jeździć dzieci od 5 roku życia, od 5 lub 6 roku życia. Normalnie są zawody dla nich robione. Jedna z koleżanek, takich właśnie 5-latek, zasnęła po prostu tam w tym, bo tu są takie dzieciaczki 4, 5, 6 lat, to one jeszcze potrzebują co niektóre się wyspać.
Szczególnie.
Tak, i przed startem do wyścigu zasnęła w gokardzie, budzili ją normalnie. Także to była absolutnie taka zabawa. Natomiast myślę, że chyba u niektórych z tych zawodników już tam się gdzieś zaczyna kiełkować to zawodowstwo. Tak widać, kto podchodzi poważniej do tego, a kto mniej poważnie. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Na takich zawodach, gdzie dzieci występują takie małe, to bardziej ojcowie rywalizację czują niż te dzieci. Tak naprawdę.
Tak.
Właśnie, Kacper, ty bardziej poczułeś, że to jest ten moment, że chcesz dalej jeździć, czy tata ten moment poczuł i tak cię jakoś świadomie, nieświadomie bardziej kierował?
Nie, to ja. Znaczy myślę, że tacie też się to podobało, ale to na pewno ja byłem tym, który ciągnął na tor tatę, a nie na odwrót.
Ja się wtrącę znowu, bo to było tak, że na początku jakby ja poprzez to, że 15 lat startowałem w rajdach samochodowych i startowałem na Polsce na najwyższym poziomie, jeździłem samochodami w WRC, to jakby postanowiłem, jakby podejście moje do startów takie profesjonalne, zawodnika profesjonalnego, już przerzucić na takiego małego chłopca, który miał 5, 6, 7 lat. Łącznie z tym, że ja już zorganizowałem, wtedy szukałem trenera, który byłby w stanie przygotować Kacpra lepiej do startów. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to jest głupota i jakby moja rada dla wszystkich rodziców, którzy jakikolwiek sport zaczynają uprawiać z jakimkolwiek dzieciakiem, dajcie tym dzieciakom się bawić, bo jakby nie próbujcie powtarzać mojego błędu i robić profesjonalnego kierowcy czy profesjonalnego zawodnika z kilkulatka. To po prostu nie działa. To nie działa. Ja w pewnym momencie zauważyłem, że jakby tego jest za dużo i próbowałem Kacpra zniechęcać do tego, żeby on startował. No i wtedy
było już za późno, bo już paliwo w żyłach płynęło.
Razem z krwią czy zamiast?
Chyba zamiast.
To tutaj mam pytanie, Mateusz nam na Facebooku pyta, to znaczy odpowiada najpierw, na pewno potrzebna jest systematyczność i wytrwałość, ale w motorsporcie jest istotne także wsparcie rodziców. I pytanie do pana Łukasza.
Tak.
Uwaga. Czy miał pan kiedyś takie myśli, abyś tropem Verstappena, tak się to czyta?
Tak. Verstappen.
I stosować twardą rękę, w nawiasie, delikatnie rzecz ujmując, wobec swojego syna. Kacper teraz zatyka uszy.
No, tak, Kacper, znaczy to nie jest tajemnica.
Ja sam na serio, tak.
Ja sam na serio, tak. Teraz też z perspektywy czasu, ja jakby wymagałem zdecydowanie zbyt wiele od Kacpra w stosunku do jego wieku i potrafiłem zganić Kacpra tylko dlatego, że nie odpowiednim torem jazdy, który sobie omówiliśmy, jechał. I ten mały chłopak, który naprawdę dawał z siebie wszystko na torze, zamiast zostać poklepany po plecach przez tatę, no to dostawał reprymendę, że dlaczego nie jechałeś tak, jak ci mówiłem, dlaczego mnie nie słuchasz i tak dalej. Doszło nawet, to jest też ciekawa historia, doszło do tego, że ja kiedyś tak bardzo się zdenerwowałem, że nie ściga się tak, jak ja chciałem, no że trafiłem we Włoszech do szpitala z podejrzeniem zawału. To doszło aż do tego. Teraz w tej chwili się śmieję z tego, ale jakby gdzieś ta moja taka chora ambicja ojcowska była mocniejsza niż jakby ten spokój Kacpra. Ale od tego to był chyba też dobry moment, bo to Kacper miał wtedy, nie wiem, 9-10 lat i to zmieniło kompletnie moje podejście. To był moment, kiedy ja zupełnie nastawienie zmieniłem. Mówię, co ja robię? No przecież to ja jeszcze tutaj z zawału dostanę. Kacper się denerwuje, bo ten efekt jest odwrotny. Zamiast on lepiej jechać, to on się skupia na tym, co ja mu mówię i dlaczego tata mnie nie wspiera, tylko cały czas mnie poprawia. To zmieniło od tego momentu całe moje podejście i myślę, no nie wiem, Kacper powie, czy się zmieniło, czy się nie zmieniło, ale ja jakby od tego momentu całkowicie inaczej podchodziłem i myślę, że to się zmieniło.
Tak, tak, mocno się zmieniło podejście taty po tej sytuacji, ale no wiadomo, takie twarde wychowywanie czy właśnie trenowanie syna, myślę, że ma i pozytywne, i negatywne strony. Na pewno się bardziej starałem, miałem dużo większe ciśnienie, żeby jednak pojechać dobrym torem. No wiadomo, kosztem tego, że nie była to zbyt przyjazna atmosfera wtedy. No ale później jak już właśnie tata zdecydował, że musi coś zmienić, no to było wiele lepiej, myślę, że dla nas obydwóch. No i przynajmniej według mnie aktualnie jest bardzo fajna atmosfera na wyścigach.
Ale to często były trudne chwile dla nas, dlatego że ja jako mama to zawsze stawałam w obronie syna i niejednokrotnie kończyło się to kłótnią po prostu z mężem. Chociaż też chciałam, żeby poszło mu jak najlepiej, to wiedziałam, że daję wszystko z siebie, a nie zawsze sprzęt funkcjonował tak, jakbyśmy chcieli, no a tata zawsze chciał, żeby to on był pierwszy, on wygrywał, no i tak.
Tak, i to jest też rada dla ojców, szczególnie ojców kierowców kartingowych, żeby dać dzieciakom po prostu jechać, bawić się. To, co żona wspomniała, bardzo często też się tak zdarza, że po prostu mimo tego, że zespół, naprawdę, bo wszystkie te zespoły kartingowe czy wyścigowe chcą, żeby ich zawodnik wygrywał, natomiast nie zawsze są w stanie odpowiednio przygotować ten sprzęt. Nie ze swojej winy i też trzeba to brać pod uwagę, że może być naprawdę utalentowany zawodnik, a nie pokazuje tego swojego tempa i absolutnie nie można zrzucać winy w tym momencie na zawodnika.
To jest, no właśnie, zawodnik jest jednocześnie człowiekiem, prawda? Sportowiec i człowiek. Dla was syn, brat, nie tylko jakiś tam ktoś, jakiś produkt trenera takiego czy innego, czy owoc treningu, ale człowiek. Da się, Kacper, tak funkcjonować, żeby... Ja pytam z twojej perspektywy, nie? Że ty w sobie też zauważasz to, że jesteś człowiekiem, że nie tylko musisz pracować nad tym, by jak najlepiej jeździć, najefektywniej, najszybciej, ale też no, jako człowiekiem, żebyś nie zapomniał, że jesteś przy okazji jeszcze człowiekiem.
Jasne, jakby moje życie na wyścigach całkowicie różni się od tego życia prywatnego. Tak naprawdę do lutego tego roku całe życie chodziłem do normalnej szkoły. Aktualnie jestem na nauczaniu domowym, no ale do tego roku cały czas prowadziłem życie, myślę, normalnego dziecka, poza weekendami wyścigowymi i jakimiś treningami. Więc no, jakby udawało się to zawsze łączyć. Są kierowcy, którzy na przykład zamieszkują we Włoszech, przez to, że właśnie tam się odbywają zawody i chcą jakby być blisko tego, nie wracać z powrotem do domów. No ale my zawsze woleliśmy jednak prowadzić też to nie tylko wyścigowe życie, ale też to takie prywatne, całkiem normalne życie.
To też wtrącę, niektórzy po prostu mają za daleko, żeby wracać między rundami do domów.
Tak.
Z różnych kontynentów tam są chłopcy, więc to po prostu nie jest czasami możliwe, żeby oni wracali do domów.
Tak, tak, no my mamy taką możliwość, żeby prowadzić właśnie to całkowicie normalne życie i wyścigowe, żeby to rozdzielić.
To jest to szczęście tak naprawdę też, bo pamiętam jeden sezon w kartingu, 27 weekendów wyścigowych mieliśmy i zdarzało się tak, że wracaliśmy, no okej, wtedy musiałem wracać, wracaliśmy po weekendzie, wieczorem ruszaliśmy z Włoch w niedzielę i już we wtorek znowu, z wtorku na środę, na noc znowu wracaliśmy z powrotem do Włoch, ale nawet na te dwa dni zawsze jakby staraliśmy się, żeby Kacper był jak najwięcej, jak najdłużej w szkole, żeby był z rówieśnikami, żeby nie musiał też tych materiałów zbyt dużo nadrabiać poprzez wysyłanie, bo to tak się odbywało, że miał te zadania szkolne i lekcje wysyłane w zdjęcia, po prostu ją sobie robił popołudniami, treningi się kończyły i siadaliśmy, czy razem, jeżeli czegoś tam nie umiał, no to siadaliśmy razem i robiliśmy coś wspólnie.
Jak, Kacper, godziłeś obowiązki takie szkolne, ucznia, z treningami, z wyjazdami? Znajdowałeś na to czas, czy nie wiem, rozpisywałeś sobie to, czy...
Nie, zawsze jakoś to godziłem, nie miałem nigdy problemów. W podstawówce kompletnie tego nie odczuwałem. Miałem do nadrobienia, wiadomo, jakieś kartkówki sprawdziany w tygodniu jakby po wyścigu, jeszcze bieżące musiałem napisać, no ale to nie sprawiało mi raczej nigdy żadnych problemów. Wiadomo, w liceum było już trochę ciężej, w pierwszej, drugiej klasie udawało się to jeszcze łączyć, no w trzeciej klasie się zrobiło naprawdę trudno, też pojawiło się coraz więcej wyjazdów, no i zdecydowaliśmy, że trzeba skupić się na jednej rzeczy, no i dlatego właśnie przeszedłem na edukację domową, no ale zawsze mi się udawało łączyć i treningi, i wyjazdy takie motorsportowe.
Ale myślę, że też dlatego, że bardzo dużo ludzi starało nam się pomóc jak najbardziej i tutaj i nauczyciele w szkole naprawdę bardzo
wielkie podziękowania,
wyrozumiałością obdarzyli Kacperka i koledzy zawsze wysyłali mu lekcje i informowali na bieżąco o sprawach szkolnych, także naprawdę
chyba tam dobrze zmienili.
Bardzo dziękujemy
wszystkim. Tak, pomoc była.
Tak, o kolegów. Tak. Koleżanki, czy nie, nie zazdrościli? Nie patrzę, a ten to nie, taki wyjątkowy.
Nie, nigdy się z tym nie spotkałem raczej.
Nie ma przyjaciela Antosia od przedszkola razem, przedszkole, podstawówka i liceum nawet i naprawdę do dzisiaj się bardzo przyjaźnią i zawsze kibicują i bardzo serdecznie naprawdę. Nigdy nie odczuliśmy żadnej zazdrości z żadnej strony.
Tak, patrzę na zegarek i na Facebooka. Przychodzą kolejne komentarze. Za chwilkę, a może od razu, zobaczmy. Pytanie, jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces? I Olaf pisze tak. Wiara i wytrwałość w dążeniu do celu, gdyż gdy wierzysz, nigdy nie jesteś sam. Tutaj wybrzmiały dwie kwestie. Wiara i wytrwałość w dążeniu do celu. Wiemy, Kacper, że jesteś też po rodzicach człowiekiem wierzącym. Jakoś ta wiara została w twoje serce wszczepiona i no też starasz się łączyć tą wiarę z pasją, ze sportem. Chciałbym zapytać, jak to pogodzić też z tym wszystkim? Bo bardzo często jest tak, i też się nie oszukujmy, że wielu twoich rówieśników, jeżeli ma do wyboru, z czego zrezygnować, to właśnie rezygnuje z wiary. Mówi, że a Kościół to może, nie wiem, jak będę troszeczkę starszy, tak po 60, to będzie więcej czasu, może emerytura i na różaniec i na mszę świętą. A z tego, co też rozmawialiśmy wcześniej, no szukasz nawet takich okazji, żeby gdzieś służyć na wyjazdach, a jeżeli nie służyć, to nie wyobrażasz sobie, że mszy świętej nie było niedzielnej podczas twoich wypadów.
Tak, no jestem lektorem, aktualnie byłem ministrantem od pierwszej komunii świętej. Tak jak ojciec wspomniał, na wyjazdach też w Danii i w Szwecji służyłem w kościele, w polskim kościele, no bo w innym języku już by było trochę ciężko, ale jak znajdowaliśmy polski kościół za granicą, no to tam udawało się służyć czasami. No na zawodach jest to trudne, pogodzenie czasami mszy świętej z weekendem wyścigowym, szczególnie w niedzielę. Dlatego zazwyczaj chodzimy w sobotę na wieczorną mszę świętą.
Tak, już niedzielną.
Tak, bo no w niedzielę po prostu mamy wyścigi, tak. Jest zajęty cały
harmonogram jest taki dosyć mocno zawsze w niedzielę obciążony. I tak. Jeżeli, chociaż czasami jeżeli ten harmonogram jest taki, że możemy iść w niedzielę, to zdecydowanie jednak wolimy iść na niedzielną, w niedzielę na tą mszę, a nie sobotnią.
Tak, jak jest tylko okazja, ale zazwyczaj no idziemy w sobotę, zawsze znajdujemy jakiś kościół niedaleko toru.
No jak się tak, jeżeli to są Włochy, to jest fajne, bo we Włoszech jest jednak sporo kościołów. Natomiast
w Danii było gorzej. Tak. Tam, gdzie właśnie służyłem, znaleźliśmy polski kościół
40
dopiero...
40 kilometrów chyba najbliższy, mniej więcej. Tam troszkę trzeba pojeździć.
Także no jest problematycznie czasami, ale myślę, że jak nawet jak się tak spotyka z takimi problemami, jak się poszuka tego kościoła, jak jest trzeba dalej gdzieś pojechać, no to myślę, że też satysfakcja zawsze jest większa, że się faktycznie poszło na nią. Przynajmniej ja tak mam, że jestem zadowolony z tego, że się udało uczestniczyć jednak w tej mszy, mimo że jest się za granicą, no i są te utrudnienia.
Takie szybkie jeżdżenie to też jest kwestia bezpieczeństwa i jest to niebezpieczne. Ja patrzę tak na mamę trochę i chciałbym, już pani ma troszeczkę przetarcie z mężem, tak? Pani wiedziała, że mąż jest rajdowcem, kiedy się poznawaliście?
Kiedy się poznaliśmy, to nie wiedziałam, nie znałam go z tej strony. Dowiedziałam się później, rajdy były przede mną, więc nie miałam na to wpływu już, nie mogłam powiedzieć nie. Także tak musiało zostać. Co do bezpieczeństwa syna, no oczywiście, że bardzo się boję i zupełnie inaczej odbieramy wyścigi z mężem. Ja siedzę i się modlę, żeby się nic nie stało i zamykam oczy, kiedy wyprzedza i walka jest na torze, a tata wręcz odwrotnie krzyczy, wyprzedzaj, bój się.
To nie jest tak, może ja też oczywiście, najważniejsze jest bezpieczeństwo jednak zdecydowanie. Natomiast ja wiem, że w tej chwili jakby Kacper jeździ z przodu stawki i tam to bezpieczeństwo jest dużo większe niż w środku na przykład. Ja to nazywam troszkę do rugby, to porównam jakby w młynie jest ten środkowy zawodnik i dużo mniej tam się dzieje na początku stawki. Stąd jakby bardziej w tej chwili ja, jak rusza wyścig, to skupiam się na tym, jak jedzie, czy popełnia jakieś błędy, czy nie, co robi na torze i bardziej tym się ekscytuję niż niebezpieczeństwem, bo faktycznie, oczywiście gdzieś z tyłu głowy zawsze jest to bezpieczeństwo, natomiast ja faktycznie bardziej przeżywam samą rywalizację, co się dzieje, jak wyprzedza, jak opóźnił, czy dobrze opóźnia, czy hamowanie, czy wejdzie, czy nie wejdzie, tego typu rzeczy, a faktycznie żona się dużo bardziej stresuje.
Tak, na szczęście tutaj w wyścigach Formuły 4 nie miał jeszcze Kacperek wypadku poważnego. Natomiast w kartingu był jeden wypadek dosyć poważny. Stracił przytomność, wypadł z gokarda. I to rzeczywiście były najgorsze sekundy życia, kiedy trzeba było zaczekać na informację, czy nic mu się nie stało. Także no, jest tak, to jest, naprawdę ciężkie chwile.
To jest, to jest ta, jakby ta taka niefajna część motorsportu. Zawsze każdego, czy to są motocykle, czy to są rajdy samochodowe, wyścigi, no to jednak ryzyko jest wpisane jakby w ten motorsport. Wiadomo, że jakby wszystko, co związane z tym zmniejszeniem bezpieczeństwa, jest maksymalnie dobre. Zawsze jakby stara się to ryzyko minimalizować. Ja przede wszystkim mówię, że najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowy rozsądek. Zresztą tak jak na wjeździe na drodze, jednak ten zdrowy rozsądek jest najważniejszy i jeżeli zawodnicy rozsądnie podchodzą do wspólnej rywalizacji, to naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy.
A dziewczyny, jak widzą brata Karolinę, martwisz się czasem o brata, jak go widzisz, jak się tak szybko ściga na torze?
Tak, ja tak jak mama też zamykam oczy. Często najgorszy jest start dla mnie.
Mhm. Tak, Karolinka się o mnie bardzo martwi.
Wolisz
zawsze,
jak Kacper jest w domu, czy na torze?
W domu.
Tak, Karolinka się martwi, Michalina myślę, że też, może tego nie mówi zbyt często, a ja wiem, że się martwi.
Ja bardziej jak tata.
sportowe zacięcie.
Tak, sportowe zacięcie. Tak. Raczej z tatą wolę oglądać wyścigi niż z mamą. Ja się bardziej stresuję tym, jak mama to przeżywa. Także tak, jak mam oglądać wyścig, to raczej z dala od mamy, bo wprowadza wtedy bardzo nerwową atmosferę.
Tak, a jak za to ja jestem na zawodach Michaliny, to też reaguję, myślę, że bardziej podobnie do mamy niż do taty na moich zawodach, bo ja się też bardzo stresuję, jak Michalina jedzie na koniach, no bo tak. Ja i tata się zgadzamy z tym, że to jednak według nas jest poza naszą kontrolą, co zrobi koń. Wolimy jednak konie mechaniczne, gdzie jest wszystko pod kontrolą, jest hamulec, gaz, kierownica, wiemy tak, co zrobić i jakoś tak średnio rozumiemy ten sport i myślę, że dlatego też obydwoje się stresujemy, jak Michalina jedzie.
Michalina, a ty wyścigi konne, czy jeździectwo, czy WKKW?
Skoki. Mhm. Przez przeszkody.
Tak, i zdecydowanie uważam, że to jest bardziej niebezpieczny sport niż wyścigi samochodowe. Naprawdę widziałem tyle wypadków na skokach, że absolutnie uważam, że bezpieczny jest samochód. Tak jak Kacper wspomniał, gaz, hamulec, można w każdej chwili zahamować, przyspieszyć, a z tym koniem naprawdę ciężko.
No tak, starsze dzieci nam dostarczają tyle adrenaliny, że tą najmłodszą próbujemy przekonać do tenisa jednak, żeby chociaż jedno było troszeczkę spokojniejsze, ale niestety też konie się podobają.
A tenis? Karolinka?
Tenis.
Lubisz grać w tenisa?
Tak, tenis też, ale... No, na razie nie wiem, co wybrać, ale tak bardziej konia.
No wiecie, czyli rodzice będą musieli chyba przytaknąć, bo to co niestety tata mówił przed chwilką, to nie jest jakieś takie sterowanie, tylko pozwolić dziecku też wybrać, a rodzice delikatnie.
Tak.
Super. 15 minut po 22, już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy na temat życia i pasji i zaangażowania siebie również w relacji z Panem Bogiem. O tym Panu Bogu sobie za chwilkę też porozmawiamy trochę więcej. Rodzina Sztuków, pani Gabriela, pan Łukasz, Michalina, Karolina i Kacper z nami są. Dziękuję też, cieszę się, że piszecie do nas. Niektórzy też w wiadomościach prywatnych piszą, niektórzy piszą w komentarzach. I tutaj można napisać, jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces. SMS-y też 536 600 500. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.
Dają moje te. Ślały się tamty. tłok wrażeń. Szukam znaku, który się okaże drogowskazem. Tym razem nie sięgam do książek, gazet. Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie, uciec światu, w którym wszystko jest jasne, a ludzie cierpią przez swoje aspiracje. W jedyne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem, a cały ten decyb wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To minie, minie tak szybko, tak łatwo, bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem, dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakrum.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. To objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum.
Sakrum bez kontaktu z otoczeniem, okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar. Pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza. To błogostan, panie, pobłogosław chwilę, gdy każdy problem to błahostka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru, to źródło, którego nikt nie może zatruć.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Niesie tam, gdzie tak nie najwyższe widzę dają, bo jesteś tam. Nie się tam, gdzie ja do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Nie się mnie, gdzie ciebie odnalazłam, cię odnalazłeś mnie. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. To objąć, które
minut po 22:00 trwa audycja Czas Wzrastania. Rozmawiamy dzisiaj o życiu, o tym, jak to życie pięknie przeżywać. Przypominam, byście pisali do nas komentarze na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy was o to, jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces. Piszcie też SMS-y 536-600-500 i można do nas zadzwonić. Tak jak obiecałem, podamy numery telefonów 56-655-2355 albo 56-655-2356. Powtarzam, 56-655-2355 albo podobny numer 56-655-2356. Dzisiaj prosimy też młodych przede wszystkim o telefonowanie i dla nich też udostępniamy nasze linie telefoniczne. O wierze troszeczkę chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Tak jak słyszeliśmy, no jest możliwe zawalczyć o Pana Boga. w czasie takim trochę trudnym, jak się jest na zawodach, jak się nie ma swojego kapelana prywatnego, tak jak na przykład sportowcy na olimpiadach, czy mistrzostwach świata, czy różnych imprezach, gdzie ksiądz jedzie i tę mszę świętą odprawia. Ale chciałbym zapytać, jak tak na co dzień ta wasza wiara wygląda, czy w domu też potraficie jakoś o Panu Bogu porozmawiać, nie wiem, pomodlić się. Przyłapałem was dzisiaj na tym, że Kasper czytał Księgę Mądrości, tak? Czy Mądrości Syracha, już nie pamiętam.
Tak, 25 rozdział, bardzo lubię istotą.
Więc to też takie, no to coś no niesamowitego i takiego budującego, więc chciałbym zapytać o to, jak to wygląda.
To ja może? Tata, może mówić. Zacznę, tak, staram
Wszyscy
się.
Wszyscy na tatę pokazali, więc prosimy,
tak.
Tatę.
Tak, zawsze rozpoczynam dzień, jak otwieram oczy, to wypowiadam zdanie: Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I to jakby mnie gdzieś nastawia hierarchię wartości moją nastawia. I kolejną czynnością, którą jest, to otwieram Pismo Święte, bo to jest taki moment, kiedy jakby mam spokój na to, żeby w zależności od tego, mam ochotę, to czasami losowo, albo Stary Testament, albo Nowy Testament, i przynajmniej jeden rozdział czytam rano. Poza tym udało mi się przeczytać, to trwało chyba rok czasu, prawie rok czasu, od dechy do dechy postanowiłem przeczytać Pismo Święte z komentarzem. Tak naprawdę ten komentarz więcej czasu zajmuje niż czytanie i z perspektywy czasu wiem, że bo rada była taka, żeby jednak zaczynać czytać Pismo Święte od Nowego Testamentu. Ja postanowiłem zrobić jednak tak, mówię, ja idę po kolei, tak jak było, i faktycznie jest to trudniejsze, ponieważ ciężko bez kontekstu jakby historycznego i bez znajomości Pisma Świętego przyjmować niektóre treści ze Starego Testamentu. Teraz już jakby czytając później, jakby mając całe Pismo Święte przeczytane, wiem, że to jest absolutnie święta księga i jakby no, to, że powstała na przestrzeni kilkunastu wieków i odnoszą się jakby teksty ze Starego Testamentu do Nowego wprost, opisujące dokładnie, jakby orientując się, że to jest coś niesamowitego, jak to było wszystko, jak to jest wszystko powiązane, no to jestem absolutnie, jakby to jest coś dla mnie, co buduje moją wiarę, bo jestem przekonany o tym, że to jest pisane po prostu ręką Boga, no. I jakby codziennie ja staram się jakiś fragment tego Pisma Świętego przypominać sobie, czy jakby uczyć się go, bo ciężko jednak całe Pismo Święte zapamiętać.
Mhm. A mama?
Tak, no staramy się zawsze na pierwszym miejscu stawiać, w szczególności w niedzielę, mszę świętą, jeżeli planujemy jakiś wyjazd w niedzielę, czy spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, to zawsze godzinowo jest to dostosowane raczej do mszy świętej. Jeżeli nie możemy iść rano ze względu na starty właśnie dzieciaków na zawodach, to staramy się iść albo wieczorem, albo w sobotę dzień wcześniej. Zawsze staramy się iść na mszę świętą przy jakichś okazjach typu zakończenie roku szkolnego, rozpoczęcie roku szkolnego, no tak, żeby rzeczywiście dzieci wiedziały, że muszą podziękować i mają za co.
Pytanie tutaj nam stawia Bernadeta. Jaki był Państwa najszczęśliwszy wspólny dzień, w którym doświadczyliście, że rodzina jest siłą i wielką łaską?
Chyba jednego takiego to chyba nie było, bo jakby narodziny każdego z dzieciaków to na pewno jest taki, to tak. Był przynajmniej...
Niesamowite chwile.
Tak, to był taki każdy moment jakby cudowny, no tak naprawdę cudowny. Każde dziecko jest cudem, do tego zdrowe, bez żadnych problemów. Dzieciaki urodziły się i rosły i myślę, że jakby w moim przypadku mi jest ciężko wskazać taki jeden cudowny, jeden najwspanialszy jakiś dzień dla rodziny, bo każdy dzień jest troszeczkę takim cudem i jakby ja przynajmniej dziękuję Bogu za każdy dzień i za to, że nawet mogę rano otworzyć oczy i przywitać, i zobaczyć światło, to jest dar. To jest dar i tak naprawdę uważam, że rodzina, którą mam, żona, dzieci, ale też brat z rodziną, mama, tata już nieżyjący, wszyscy jakby, którzy nas otaczają, to są małe cuda i no myślę, że ogólnie całe życie to jest taki wielka łaska Boża i dar Boży.
To ja tak, mam... ale jak jest za łatwo i szczęśliwe chwile zawsze są mile wspomniane i są naprawdę długo w pamięci. Natomiast ciężkie chwile bardziej się pamięta i bardziej się docenia. Pamiętam, jak Kacperek był młodszy, miał operację, był pod narkozą i pierwsze słowa po wybudzeniu z narkozy, jak nas zobaczył nad łóżkiem, to nam powiedział: kocham was. Także to takie są naprawdę, jak jest radość i szczęście, no to wszyscy się cieszymy, ale są też takie bardzo wzruszające wtedy momenty.
Ja mam takie dwa momenty rodzinne, które wspominam. Pierwszy to, jak poszliśmy do bierzmowania, ja, Michajna i właśnie moja mama po zmianie wyznania. To taki jeden moment. I drugi dla mnie ważny, jak pierwszy raz po komunii Karoliny poszliśmy wszyscy w piątkę razem jeden po drugim do komunii świętej, to był taki też fajny moment tak, dla mnie.
Tak, i tu Kacper, bo jeżeli mówimy o jakby takim najszczęśliwszym, ale związanym z wiarą właśnie, no to jakby słuchacze pewnie wiedzą, że ewangelicy nie uczestniczą w ten sam sposób we mszy świętej jak katolicy. I zawsze moim marzeniem było, żeby moja żona uklękła razem ze mną do komunii i przyjęła Pana Chrystusa w trakcie Eucharystii. Ja się o to modliłem po prostu. Modliłem się i mówię, to jest taki mały cud nasz rodzinny, bo to zaledwie 2 lata trwało, ta moja modlitwa. I po 2 latach pewnego wieczoru żona oświadczyła, że musi mi powiedzieć coś ważnego.
Mąż wtedy zbladł.
Ja mówię, no, pewnie bliźniaki będą. No i powiedziała mi tą radosną nowinę, że postanowiła zmienić wyznanie na katolickie i przystąpi razem z dzieciakami do bierzmowania. I to było naprawdę coś cudownego, jak właśnie mogliśmy uklęknąć razem do Komunii Świętej i przyjąć Pana Chrystusa do serca.
Tak, ale muszę tutaj podziękować naszemu księdzu proboszczowi Krzysztofowi Gardynie, dlatego że przygotowywałam się do tego przez 6 miesięcy i chciałam zrobić mężowi niespodziankę i nasz ksiądz proboszcz bardzo mi w tym pomógł. Nie wiem, czy legalnie do końca, ale zgodził.
Czy nikt nie wiedział, tak?
Nikt nie wiedział, tak. Wiedziała tylko Patrycja Hurlak, nasza przyjaciółka, pozdrawiam serdecznie, Pati, która pomaga nam bardzo w takich właśnie sprawach. No i nasz ksiądz proboszcz, który też cieszył się i jednocześnie bardzo pomagał.
Takie tajemnice to ja lubię.
A dlaczego pani chciała zmienić konfesję? Już tak to wybrzmiało, że jakoś tak mąż mobilizował, ale niewerbalnie. Modlitwą to się czuło pewnie, ale dlaczego ta decyzja? No bo w jakiś sposób zaakceptował to, że jest ta różnica wyznania, a, Ale jednak.
Tak. Tak, jak kiedy braliśmy ślub, mieliśmy ślub ekumeniczny. Było dwóch księży, ewangelicki i katolicki. Natomiast sama przysięga małżeńska była składana przed księdzem katolickim, więc i dzieci były wychowywane w wierze katolickiej. W związku z tym głównie chodziliśmy do kościoła katolickiego. Ja chodziłam do swojego kościoła ewangelickiego tylko do spowiedzi. No i tak przez to, że częściej bywałam w kościele katolickim, jakoś to wyznanie wiary stało mi się bliższe i z czasem zaczęło mi się wydawać, że bardziej dociera i Komunia Święta, która jest przyjmowana na każdej mszy, w kościele ewangelickim jest tylko po spowiedzi świętej.
Bezpośrednio, natomiast to też chyba było tak, że no ja ze względu na to, że musiałem pracować, zarabiać na rodzinę, to mało czasu miałem dla dzieciaków. No i żona po prostu do komunii przygotowała po kolei każde dziecko i lepiej znała katechizm niż ja, tak naprawdę.
Tak, także to po prostu przez te lata, przez te 20 lat małżeństwa to tak samo weszło w krew.
Mama siebie też przygotowała przy okazji tak, do komunii tak. świętej i do bierzmowania.
Dokładnie tak.
Tak, mamy pytanie tutaj też od Mateusza. Powiem, to jest nasz Mateusz z redakcji sportowej, który się interesuje, ale pytanie też trochę już odpowiedzieliśmy, ale nie do końca. Jeżeli nazwiska poprzekręcam, to wybaczcie. Pyta się Mateusz Kacpra, czy Kacper czuje strach podczas jazdy? Niedawno na torze zmarł 18-letni Dylano van 't Hoff, tak? Bodajże. I wcześniej w podobnej sytuacji Antoine Huber. Czy takie sytuacje zostają w głowie, sprawiają, że czasem kierowca odpuszcza? Kacper, jak to ty, a potem tata też niech powie.
Wiadomo, no, rozmawiamy o tym z innymi kierowcami i z zespołami. Rozmawialiśmy o tym, to nie jest tak, że unikamy tego tematu, czy uciekamy od tego. Wszyscy są tego świadomi. Wszyscy wiedzą, że ten sport jest niebezpieczny. Teraz to było kolejne przypomnienie, jak niebezpieczny to jest sport. Ale przynajmniej dla mnie jako sportowca, kiedy zakładam kask i zamykam szybkę, to nie myślę kompletnie o takich rzeczach. Skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co mam zrobić, na tym, co mogę zrobić jak najlepiej. No i nie mam nigdy takich myśli, że coś się może stać i przez to odpuszczam.
Znaczy, ja się może najpierw odniosę do tego, co się stało, a nie powinno się stać. Ten tor, na którym to się stało, dokładnie to jest ten sam tor, na którym kilka lat wcześniej zginął chłopak. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Ja uważam osobiście, że tam powinna powstać szykana, żeby zmniejszyć prędkość, jest niewidoczne. To jest tor Spa en Rouge, bardzo charakterystyczny zakręt, ale jest niewidoczny, jest bardzo niebezpieczny, przez to tam się przechodzi przez taki, wyskakują ze szczytu nawet te najwolniejsze formułki, około 220 na godzinę. Jeżeli zaczyna się coś dziać, zawodnik nie ma za bardzo czasu na reakcję i bardzo mało tam jest miejsca na to, żeby samochód stanął w pułapce żwirowej. Tam po prostu samochody odbijają się od blisko od toru postawionej bandy, odbijają się i wracają z powrotem na tor. I tak było za pierwszym przypadkiem i w przypadku Dylana było identycznie, że samochód po prostu wrócił na tor, odbił się od bandy, wrócił na tor i inny zawodnik w niego uderzył. Stąd jakby uważam absolutnie za najniebezpieczniejsze miejsce w całym kalendarzu właśnie to miejsce na Spa, gdzie się to wydarzyło. A teraz jeżeli chodzi o to, co zawodnik myśli, ja w rajdach samochodowych też były wypadki i niestety też były wypadki śmiertelne, kiedy ja jeździłem. I to faktycznie jest tak, że człowiek o tym myśli, bo to jest naturalne, że szczególnie świeżo jak coś takiego się stanie. Natomiast jak rusza się do odcinka specjalnego i faktycznie jak już w przypadku rajdów, jak tam klapka spada i ruszamy do odcinka specjalnego, zapomina się absolutnie o wszystkim. Cały stres przedstartowy, wszystko mija. Człowiek koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją robotę. I tyle.
No myślę też, że jako ludzie wierzący nie mamy się za bardzo co martwić.
No tak. No tak.
Jak się jedzie w wyścigu i ma się to w głowie, to myślę, że ten strach jest nie na miejscu.
No też tak myślę, bo ja jako kierowca użytkownik dróg. No, mogę być pewny, że jestem, nie wiem, wypoczęty, że jadę z odpowiednimi prędkością, przerwami, a ktoś wyskoczy i też...
Dokładnie,
no,
tak.
Trudno wszystko przewidzieć, trudno też tak, gdybyśmy tak myśleli, to byśmy też no, nie wychodzili z domu praktycznie.
Zawsze trzeba być gotowym. No,
coś może stać. A, no to też to niesamowicie głębokie, nie?
Tak.
Że gotowym.
Dzisiaj właśnie też taki ciekawy w nawiązaniu przypadek. Znajomy opowiadał właśnie, że w hotelu miał panią znajomą, która wróciła do niego i całkiem młoda osoba i mówi, że już jest wdową. Pani, która jej przyjeżdżała wcześniej z mężem, który miał 40 kilka lat. No i przyjechał po treningu, poszedł spać, już się nie obudził, także no nie wiemy, no tak jak Kacper powiedział, trzeba być gotowym zawsze.
Pytają też was, Kacpra też, ale was zapytam o taki jakiś fragment z Pisma Świętego, ulubiony, czy macie?
No ja,
Psalm 23,
tak, to jest mój ulubiony.
Cały? Pan jest moim pasterzem.
Tak jest.
To Kacper, Księga Mądrości, czy coś?
Tak, Księga Mądrości, 25 rozdział.
I co tam jest napisane?
A tam...
Możesz sobie pomóc tekstem, ale...
Nie, to...
Powrócimy po
raczej pamiętam. To chodzi o wybór, to chodzi bardziej o wybory życiowe i jakby dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat w kontekście właśnie wyboru żony na przykład.
Tak, tam jest fragment napisany, jak właśnie żona...
A to może słuchacze przeczytają.
Jest żona na kogoś zła, że przyjmuje twarz... Jak
niedźwiedzia.
Tak, że twarz niedźwiedzia przyjmuje, że nie ma gorszej złości niż złość kobiety.
Ale generalnie Księga Mądrości Syracha to jest coś, co na pewno... Często, ja przynajmniej wracam często do tej księgi.
Tak.
A my wrócimy do psalmu 23. Co? W wykonaniu Roberta Kasprowicza, a za chwilkę wracamy też do naszej rozmowy.
Pan Bóg jest moim pasterzem. Nad wody spokojne mnie wiedzie, na łąkach zielonych mnie pasie, niczego dziś mi nie braknie. Duszę moją pokrzepiasz, twa obietnica jest pewna, bezpieczną mnie drogą prowadzisz, pocieszasz, gdy smutek na twarzy. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną jest. Oliwą mą głowę namaszczasz, kielich bez końca napełniasz. Twa dobroć i łaska na wieki już przy mnie są. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną jest. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną jest.
choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest.
Psalm 23 w wykonaniu Roberta Kasprowicza. Za kwadrans 23, więc już w drugą fazę audycji Czas Wzrastania wkraczamy. Cieszę się, że piszecie do nas i tych komentarzy przybywa zarówno na Facebooku, jak i w SMS-ach. Przypomnę numer 536 600 500, Facebook to fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Jakie cechy musi mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces? I telefony 56 655 23 55 albo 655 23 56. Pytanie w SMS-ie do Kacpra, na jakim torze chciałby wygrać wyścig najbardziej? Czy pierwszy? No nie wiem, w ogóle.
Mi by się marzyło wygrać wyścig, mówiąc o Formule 1, na Monzie. Wiem, że tam jeździ sporo Polaków. No jest to taki legendarny tor. Też go lubię, bo we włoskiej Formule 4 mamy go w kalendarzu. Także no, wygrana na tym torze byłaby czymś wymarzonym dla mnie.
Ktoś pisze też o Monako.
O Monako też bym nie pogardził.
Na razie nie startuje Kacper na Monako, bo to jest F1.
Nie, ale Formuła 3 tak, już Formuła startuje. 3, tak, już Formuła 3 się pojawia, Formuła 2 właśnie już w Monako gości. Bo to jest jakby tor uliczny, który jest rozstawiany raz w roku, stąd tam niewiele serii jeździ tak naprawdę.
To chyba moje marzenie, żeby zobaczyć Kacpra w Monako.
Żeby być ze mną w Monako, co?
Tak.
To trzeba się modlić. Widzę, że tutaj działa w tej kwestii modlitwa.
Tak, dokładnie. Do świętego Krzysztofa.
Żeby was do Monako zaprowadził. To też w tym klimacie pytanie z zakresu też motorsportu. Kolejnym krokiem Kacpra powinna być Formuła 3. Jeśli miałby wybierać między jazdą w F3 w słabym zespole, nawiasie, pokroju PHM Racing, gdzie jeździł Piotr Wiśnicki, a zostaniem w F4 na kolejny sezon, to co by wybrał i co radziłby wybrać w tej sytuacji pan Łukasz? Kacper, najpierw ty, co byś wybrał, a potem tata, zobaczymy, czy się to zbiega jakoś.
Ja bym w ogóle wybrał trzecią opcję, czyli formułę regionalną. To jest taki krok między Formułą 4 a Formułą 3. Myślę, że to by było w tym wypadku optymalne. No myślę, że nie ma sensu zostawać na kolejny rok w Formule 4. Trzeba zrobić krok w przód, no ale myślę, że lepiej jest jednak jechać w niższej serii, ale z dobrym zespołem, niż w wyższej serii, a ze słabym zespołem.
I tu chyba nadajemy na tych samych falach, bo zarówno zostanie w Formule 4 na kolejny rok, to nie jest dobre rozwiązanie. Jazda ze słabym zespołem w jakiejkolwiek serii to też nie jest dobre rozwiązanie, w związku z tym optymalne byłoby pójście do Formuły 3 regionalnej z jednym z najlepszych zespołów.
Powiedzcie, czy Kacper też przede wszystkim, jak wygląda przygotowanie do wyścigu, nie wiem, trening, bo jesteś przebywasz wtedy, kiedy przebywasz w Polsce na przykład, gdzie nie ma torów. Czy to są jakieś symulatory, czy to są jakieś ćwiczenia na siłowni, czy na jakichś urządzeniach innych? I czy przygotowujesz się czysto technicznie, tak w tym wymiarze fizycznym, czy jakoś mentalnie też ktoś cię musi nakręcać, jakoś tak pobudzać do tego, żebyś był taki, tak jak na przykład ciężarowcy wychodzą do ciężaru, to tam trener klepie gdzieś tam po warkach i tak dalej, tak żeby jeszcze wypuścić.
Tak, jak jestem w Polsce, to przygotowuję się z trenerem od przygotowania fizycznego 2 razy w tygodniu lub 3 razy i jeszcze jeden trening robię dodatkowo sam. Mamy tam elementy poza takim stricte przygotowaniem fizycznym, też takie elementy na refleks, właśnie tą mentalną stronę też, nastawienie do wyścigu, różne wizualizacje. I poza tym jeżdżę na symulatorze, również z trenerem. Przygotowujemy się od strony jazdy, ale też od strony takiej technicznej pojazdu. Także no, skupiamy się też na ustawieniach, jakby na konstrukcji samego auta. Poruszamy takie różne aspekty, żeby być przygotowanym nie tylko jakby z tej strony jazdy, ale też żeby mieć pojęcie o samej konstrukcji bolidu. No i później na samym weekendzie wyścigowym zawsze przed startem rozgrzewam się z najlepszym trenerem, czyli tatą. Zawsze jakieś pobudzenie, skakanka, rozgrzać różne mięśnie, no i dosyć popularne ćwiczenie, takie rzucanie piłek na ziemię, gdzie kierowca musi je złapać. To właśnie
na refleks, tak?
Na refleks ćwiczenia.
Tak, generalnie tak. Takie, które, żeby pobudzić troszeczkę zmysły i szybkość poprawić. No i też tam dostaje taki delikatny strzał w plecy.
Kopniaka na szczęście.
Tak.
Ile taki wyścig trwa? Jak długo się jeździ?
We włoskiej Formule 4 trwa 30 minut plus jedno kółko, czyli nie tak jak w Formule 1, że są podane okrążenia, tylko czas, no i w zależności od tego, jak długi jest tor, no to wychodzi różna liczba okrążeń, jest to około 15 okrążeń zazwyczaj.
15-16, tak, dokładnie. Dokładnie, dosyć w porównaniu do innych serii równoległych juniorskich jest, ta włoska jest dosyć wymagająca, bo faktycznie pół godziny jazdy, szczególnie wtedy, kiedy nie ma żadnego safety cara, nic się nie dzieje, a te samochody są tak specjalnie zbudowane, żeby były bardzo podobne do siebie z niewielkimi różnicami, i tam jest bardzo często walka do samego końca, choćby ostatni weekend w Mugello, no to do ostatnich metrów Kacper walczył o trzecie miejsce, udało się mu tam wywalczyć to trzecie miejsce, ale ta walka, i to jest pół godziny takiej naprawdę w pełnej koncentracji, w pełnym napięciu. Nie wiem, ile ostatnio zrzuciłeś w ciągu jednego wyścigu.
700 gram.
700 to jest w ciągu pół godziny 0,7 kg, także to jakby też dużo mówi, jaki to jest wysiłek energetyczny. Być może jakby na samo kierowanie i hamowanie tam tyle się nie traci, co na koncentrację. Ja wiem to ze swojego doświadczenia, bo pamiętam, jak ruszałem na niektórych odcinkach specjalnych, kiedy walczyłem o bardzo małe różnice, bo i tak, jak to się mówi popularnie, u nas szliśmy na żylety, to faktycznie czułem, jak mi pot po nogach płynie po dosłownie kilku minutach, a tam jakby wysiłku takiego fizycznego dużego nie ma, tylko ta koncentracja jest bardzo duża.
Tak, no tak jak sama nazwa mówi, no wyścig, to nie ma tam ani chwili przerwy, ścigamy się, każdy chce jechać szybciej, walczyć o pozycję, i no tak naprawdę we włoskiej Formule 4, przynajmniej poza safety carem, czyli takim samochodem, który w trakcie wypadku wyjeżdża na tor i kierowcy jadą za nim powoli, żeby można było uprzątnąć te samochody, które wypadły z toru, no to tak naprawdę nie ma ani chwili wypoczynku. Nawet jak się prowadzi, no to trzeba cały czas jechać na maksymalnym skupieniu, utrzymywać tempo albo zarządzać oponami. Także no nigdy, na pewno się nikt nie nudził w tym wyścigu jeszcze.
A kwestia fair play na przykład, jak to wygląda? Bo wy się, rozumiem, znacie z konkurentami, z innymi zawodnikami, jakoś ze sobą rozmawiacie poza torem, no bo na torze trudno o to. Natomiast podczas samego wyścigu wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy, nie wiem, na przykład trzeba byłoby zwolnić, tak? Kiedy widzisz, że masz szansę być wysoko, ale coś się tam dzieje i mimo wszystko, jak to wygląda? Czy czuć to, czy raczej jednak każdy sobie i patrzy tylko na siebie?
Tak, no wiadomo, jeździmy na limicie i przyczepności, i też na limicie reguł, każdy gdzieś tam nagina, znaczy nie każdy może, ale większość, szczególnie w włoskiej Formule 4, mówią, że to jest taka najcięższa seria juniorska, przez to, że jest tam sporo zawodników z Akademii, na przykład McLarena, Ferrari, Red Bulla. Tam są też spore pieniądze płaci się za sezon, więc tam wszystko jest na limicie. No i w wyścigu są różne sytuacje. Później sędziowie rozstrzygają, czy to trzeba ukarać danego kierowcę, czy nie. No ale tak między nami, później między kierowcami, mimo że jest najpierw, wiadomo, takie napięcie, jak jeden drugiego wyrzuci z toru, to zazwyczaj większość kierowców później nie ma o to jakichś problemów. Wiadomo, ścigamy się na to, że są różne sytuacje, każdy walczy o pozycję, ale później jednak zawsze gdzieś tam się piątka zbije i raczej nie ma jakichś, że tak powiem, spięć między sobą w padoku.
Kwasów tak zwanych. Nie ma. Za 5 minut będzie 23. Pytania się pojawiają i komentarze. Nie wiem, nie znam się, ale ktoś pyta o propozycję wprowadzenia błotników do bolidów. Jest taki pomysł?
A tak, słyszałem.
I co wy o tym myślicie?
Słyszałem o pomyśle właśnie związanym z wypadkiem na Spa, gdzie zginął ten 18-letni chłopak. Ten wypadek był spowodowany tym głównie, że po pierwsze nie było widoczności przez to, że jest tam przełamanie terenu, a po drugie, że był to wyścig deszczowy i w przyjeździe bolidami opony odprowadzają duże ilości wody. Tak samo działa aerodynamika, która dodatkowo wyrzuca tą całą wodę w powietrze. Tak, i tak naprawdę widoczność jest zerowa w takim wyścigu. Jak się nie jedzie z przodu, tylko gdzieś tam w środku stawki, no to tak naprawdę nic się nie widzi momentami. Jedynie co ratuje to światła, które są umieszczone na tyle innych bolidów. No ale jeżeli by tego nie było, no to tak naprawdę momentami nic nie widać. No i właśnie wyszli z taką propozycją ludzie, którzy konstruują auta, żeby zamontować takie właśnie błotniki, które by ograniczały ten spray, potocznie mówiąc, który się unosi za bolidami. No jeżeli to będzie działać, no to będzie to na pewno duży krok w stronę bezpieczeństwa, bo jeżeli to uda się utrzymać dobrą widoczność w trakcie mocno deszczowych wyścigów, no to myślę, że i ściganie będzie lepsze do oglądania i dla kierowców będzie lepsze dojeżdżenia, no i najważniejsze, będzie dużo bezpieczniejsze, więc na pewno jestem za takim rozwiązaniem.
23 nam dochodzi. O cechy pytamy, jakie powinien mieć sportowiec, aby osiągnąć sukces. Sylwia napisała: dobre zdrowie, systematyczność, pracowitość, wytrwałość, ważna jest też wiara i życie wiarą w tym wszystkim. A twoim zdaniem, jakie cechy w tobie i w takim idealnym sportowcu, którym chciałbyś być? Bo tak myślę, że jeszcze nie jesteś, ale niewiele ci brakuje.
Tak, jasne, no zawsze jest nad czym pracować. Myślę, że taką najważniejszą cechą jest pracowitość i dyscyplina, dążenie do tego celu, bo nawet jeżeli ma się duży talent, ale nie będzie się go pielęgnować, nie będzie się w to wkładać pracy, no to myślę, że nic z tego nie będzie. No i poza tym, co jeszcze ważniejsze, no to zawierzenie tego Bogu, zdanie się na Niego, bo no do Niego należy decyzja ostatecznie i myślę, że jak się Jemu to zawierzy, to wszystko się ułoży.
Myślę, że sportowiec musi mieć też dużo pokory, dlatego że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak by się chciało, jak się założy. No i niestety, no, trzeba też umieć przyjąć porażkę.
Tak, no to jest jakby też pochodna. To dlaczego jakby nasze dzieciaki uprawiają sport, bo sport fantastycznie kształtuje charakter. Właśnie to, o czym wspomniałaś, że że uczy z pokorą przegrywania, ale uczy też z drugiej strony radości z małych sukcesów, z małych i większych sukcesów. I chyba to, co najważniejsze, że uczy tego, żeby ten sukces osiągnąć, jednak należy systematycznie i ciężko pracować. To jest jakby klucz do sukcesu.
Kacper teraz zatyka uszy. Po Westerplatte rozmawiałem z naszymi prowadzącymi i tak powiedzieli, że no właśnie niezwykła pokora gdzieś tam w Kacprze, nie w tym, co mówił, w jaki sposób to robił, więc też pytanie, jak się tego nauczyć takiej, bo nie chodzi o to, żeby być celebrytą, chyba, nie wiem, tak myślę, jakimś tam kimś, którego więcej jest w mediach społecznościowych niż w rzeczywistości, niż w takim realnym życiu. Więc jak to wypośrodkować? Bo no, zaczyna się pewna sława jakaś tam, rozpoznawalność, wywiady, zapraszanie do różnych mediów. Jak w tym nie zwariować, Kacper? Powiesz nam, jak ty się starasz? No, ty jesteś sobą na razie i to jest piękne, ale czy czujesz takie, że coś takiego się zbliża i że to może ci jakoś w głowie trochę pomieszać?
No jasne, czuję, że jednak ta popularność rośnie. No wiadomo, nie jest to moim celem żadnym, to jest tylko taki dodatek. Moim celem jest jeżdżenie i jakby ja mam z tego przyjemność, ja mam z tego frajdę i nigdy nie skupiałem się na tym, żeby w jakikolwiek sposób stać się sławnym. No wychodzi to naturalnie, przez to, że no, coraz więcej ludzi to ogląda, z czego się cieszę też, że ludzie chcą mnie jednak oglądać te wyścigi, ale no tak jak mówię, nie jest to żaden mój cel i mam nadzieję przynajmniej, że nigdy się nim nie stanie.
My też jako rodzice mamy nadzieję, tak? I będziemy tego bardzo, bardzo mocno pilnować.
Nie, zawsze do tego podchodzimy bardzo humorystycznie i jak ktoś pyta, czy jest Kacper rozpoznawalny, czy mąż, jak jeszcze jeździł w rajdach, to zawsze mówiliśmy, że tak, na naszej ulicy, tam gdzie mieszkamy, to sąsiedzi go poznają.
Jeszcze da się poznać, to dobrze. A rodzeństwo jak na taką sławę brata, której może trochę idzie? Jak wy na to reagujecie, Michalina?
No, ja się często spotykam w sumie wśród gdzieś tam moich znajomych, jak wychodzę na jakieś spotkania, na jakieś imprezy, to dużo osób do mnie podchodzi i mówi, że kojarzy, że oglądało Kacpra. No i ja się w sumie cieszę, że mam takiego brata i zawsze jestem dumna z niego, że gdzieś tam moi znajomi przychodzą i mówią, że mu kibicują. Też, także ja zawsze to przyjmuję z dużą radością, nigdy z zazdrością.
Co to było?
Ja zawsze będę starał się, jeżeli mówię, zobaczyłbym oznaki jakiekolwiek uderzenia wody sodowej do głowy popularnie, to na pewno bym Kacpra tonował, aczkolwiek no, jesteśmy na takim etapie, że to jest coś tak, to jest tak coś odległego, że jakby kompletnie, jakby zupełnie o tym nie myślimy i jakby skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i absolutnie nie myślimy o takich momentach. To jest po prostu coś kompletnie nieważnego. Ja tak myślę dla nas, tak jak Kacper wspomniał wcześniej, nawet o tym nie myśli, bo to celem jest cel sportowy, jest cel sportowy taki, żeby jeździć jak najszybciej, jak wyższym poziomie i ja pamiętam, to jest tak, jak było w moim przypadku, też zawsze moim marzeniem była jazda w fabrycznym zespole rajdowym i jakby nigdy nie patrzyłem na żadne po drodze tytuły, tym bardziej na media, wręcz przeciwnie, powiem szczerze, nigdy nie lubiłem występować w mediach tutaj ze względu na to, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, świetnie się czuję, ale generalnie nie lubię i nie lubiałem jeździć i występować, czy to w telewizji, czy w radio. Także mam nadzieję, że Kasper też się będzie skupiał na swojej robocie i nie myślał o wszystkim tym, co jest naokoło.
Jak się pojawią paparazzi, którzy będą śledzić każdy ruch Kacpra. Nie zakładamy tego, oczywiście tak teraz sobie pomarzyłem, ale rozmarzyłem się.
Będę uciekał.
Bo to też jest część życia sportowców, tak? Czy tak. Znanych osób. Więc, ale dobrze, to nie zostawiamy.
Chyba jeszcze daleko do tego, także nie myślimy o tym.
Dobrze, 3:04 prawie po 23:00. Za chwilkę wracamy do rozmowy już na takie trochę podsumowanie. Dziękuję, że są komentarze. Za chwilkę też kilka z nich będziemy mogli przeczytać. To samo z SMS-ami. Wciąż napływają z pytaniami, z refleksjami. Bardzo się cieszymy. Ostatni moment, żeby to uczynić, żeby napisać 536 600 500 albo fanpage w czasu wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy o cechy sportowca, który powinien mieć, posiadać, aby osiągnąć sukces. Za chwilkę kontynuacja naszej rozmowy.
Znam mi Bóg, Król. Drodzy młodzi przyjaciele, trwają wakacje i dlatego życzymy Wam, aby ten czas był dobrze, mądrze i owocnie przeżyty. Aby tak było, zapraszamy Was na warsztaty. Nowe widnokręgi, życie to coś więcej. Organizatorem warsztatów jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Będą miały miejsce od 23 do 27 sierpnia w murach naszej uczelni. Podczas warsztatów gwarantujemy spotkanie z ciekawymi ludźmi, interesujące zajęcia, dobrą rozrywkę oraz czas na modlitwę i refleksję. Każdy, kto gra na jakimś instrumencie lub lubi śpiewać, może wziąć udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Zespół Muzyki Sakralnej Lumen. Pozostali mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć praktycznych, z obsługi sprzętu medialnego, autoprezentacji, podstaw dyplomacji, informatyki czy obsługi lotnictwa bezzałogowego. Będzie można poznać sposoby przygotowywania materiałów prasowych oraz pracy z zakresu montażu audio i wideo. Dla wszystkich nie zabraknie warsztatów tanecznych czy aktorskich. W tym roku pragniemy również przed uczestnikami naszego spotkania odsłonić nieco tajników prawa i medycyny. Warsztaty będą też ubogacone przez zajęcia terenowe prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej. Weźmiemy też udział w telewizyjnym programie na żywo, spotkamy się ze świadkiem wiary oraz z mistrzem sportu. Nie zabraknie również momentu wspólnej zabawy i modlitwy oraz skupienia. Słowem, gwarantujemy Ci dobrze i intensywnie przeżyty czas. Nie zwlekaj, zapisz się. Formularz rejestracyjny na stronach internetowych radiomaria.pl oraz aksim.edu.pl. Jak również podeślemy Ci go, gdy napiszesz do nas wiadomość na adres mlodzi@radiomaria.pl. Zapraszamy! Również Was, drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie, księża, katecheci oraz prowadzący grupy młodzieżowe, prosimy o pomoc i wsparcie w dotarciu z tą ofertą do młodzieży. Wiemy, że dobrze ukształtowana młodzież to pewna inwestycja w przyszłość rodziny, społeczeństwa i kraju.
Tak, to teraz już chyba mogę zdradzić, że na warsztatach też będzie Kacper z tatą i nie tylko, bo zorientujemy się jeszcze, kto jeszcze będzie z tej rodziny, która dzisiaj gości, z rodziny sztuków, ale na pewno uczestnicy warsztatów spotkają się z Kacperem, który poopowiada pewnie też o rzeczach, które tutaj nie padły i będzie mógł odpowiedzieć na wasze pytania. Tak jak słyszeliście w zwiastunie, można się zapisywać. Już jest bardzo dużo osób, ale miejsca jest jeszcze. Jeżeli będzie zaczynało brakować, to pomyślimy o tym, żeby wszystkich chętnych na te warsztaty przyjąć. Tymczasem prawie kwadrans po 23, więc powolutku lądujemy. Zbliżamy się do mety tego naszego dzisiejszego wyścigu, startu. Rozmowy o życiu, sztuka życia to oczywiście gra słów, związana z nazwiskiem naszej rodziny, która dzisiaj jest u nas tutaj z nami. Chciałbym zapytać Was o to, co jest dla Was najważniejsze w życiu. Jakaś taka jedna, dwie wartości.
Proste.
Co takie? Proste pytanie?
Bardzo proste. Oczywiście, znaczy w moim przypadku, wiadomo, ja to często powtarzam, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I tyle.
I działa?
Działa, jak najbardziej. Działa. Działa nawet to jest tak, że właśnie jak zapominamy, to szybko coś się zaczyna złego dziać w życiu. Także jest, jak wracamy z powrotem, wszystko wraca do normy. Także według mnie to jest bardzo proste.
Podpisuję się.
Tak jest, jak widać. Przynosi nam to szczęście. Także nic dodać, nic ująć.
A dziewczyny? Jak tam?
Też.
Karolina, nie śpisz jeszcze? Już niedługo, także damy radę jakoś.
Myślę, że się zgadzamy. Nie? Tak.
Zapytam jeszcze naszą młodzież, taką tutaj najmłodszą część dzisiejszych gości, bo wszyscy są młodzi, o to, jak ta wasza wiara, bo tutaj jest taka, wydaje się, autentyczna i pewna, dzięki też rodzicom pewnie, i za to też dziękuję, że tacy jesteście, ale wśród rówieśników jak to wygląda?
Może Kacper, ja zacznę. Dobra. Przynajmniej w moim gronie znajomych raczej nie ma osób niewierzących, a jeżeli są, no to zdecydowana większość jest jednak osobami wierzącymi. Różnych wyznań, ale jednak ludzie wierzący. Nie spotkałem się z takim jakimś, z taką nienawiścią, czy czymkolwiek podobnym z tego powodu, że jestem katolikiem. Także no, w moim przypadku jest to takie naturalne, myślę, i tak jak mówię, w naszej grupie znajomych raczej nikt nie ma z tym problemu. Nie wstydzę się też wiary. Tak samo mam na kasku namalowany krzyż. W poprzednim kasku miałem napisane JP2. Także no też staram się to pokazywać w wyścigach również. No a w prywatnym życiu nie spotkałem się raczej z takim jakimś hejtem spowodowanym wiarą.
Ale to chyba taka troszeczkę bańka jest, ja się znowu wtrącę, bo czytam statystyki i niestety no, ta sekularyzacja następuje i to dosyć szybko i szczególnie wśród młodzieży w tej chwili jakby te zagrożenia, które płyną z... czy to z tych mediów społecznościowych, czy generalnie jakby z tego, co świat daje zamiast Boga młodym ludziom, powoduje, ja tak przynajmniej takie obserwacje sobie prowadzę, że jednak widząc choćby w naszej parafii w kościele, że młodzieży ubywa. No faktycznie dzieciaki lepiej wiedzą, czy spotkały się z jakimś już, czy dochodzi do tego, że pojawiają się jakieś komentarze niefajne, ale myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie. Tak mi się wydaje, że jednak może, okej, my jesteśmy, żyjemy w Polsce i Polska długi czas była jakby też chroniona przed tymi niebezpieczeństwami z zachodu, nazwijmy je, ale Na pewno jest, będziemy i będziemy coraz intensywniej atakowani światem, że tak powiem.
Ja jestem zdania, że trzeba zło dobrem zwyciężać i modlić się za tych ludzi, którzy mają jakieś problemy, zarzuty do ludzi wierzących, porozmawiać na spokojnie, uśmiechnąć się, pomodlić się za nich i na pewno nie reagować na to jakąkolwiek agresją. I no, pokazywać, jacy tak naprawdę ludzie wierzący są i powinni być, czyli właśnie łagodni, wiadomo, którzy mają swoje zdanie, ale na pewno nie powinni reagować jakąkolwiek agresją i na spokojnie wytłumaczyć ludziom, którzy się z tym nie zgadzają.
Ja myślę, że jak znajomi się pojawiają, to zostają ci, którzy mają podobne przekonania, podobne poglądy i rzeczywiście nigdy się nie spotkaliśmy z jakimś wyśmiewaniem się. Raczej zawsze ludzie normalnie to przyjmują, że zawsze idziemy na mszę świętą, nawet na wyjeździe, na wakacjach. Pochodzimy też mieszkamy na obrzeżach miasta, gdzie rzeczywiście nasza parafia jest malutka, mamy 700 parafian tylko i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mamy ponad 30 ministrantów, więc każdy chłopak w wieku takim, w którym się nadaje na to, aby być ministrantem, to jest. I myślę, że jest to normalne, że idą wieczorem w sobotę na imprezę razem, tak jak ostatnio była córka na 18 u jednego z kolegów. Balowali do rana, a w niedzielę rano spotkali się na mszy świętej i to jest normalne po prostu. Da się połączyć.
Ja jedynie mogę powiedzieć, że na koniach to środowisko jest mniej wierzące i ostatnio jak poszłyśmy z koleżanką właśnie w niedzielę na mszę, to dużo osób było w szoku po prostu, zdziwionych, że w ogóle ktoś może iść na mszę w trakcie weekendu startowego. No i też często w piątki nie mam zbytnio co jeść na tych zawodach, bo nikt nie pomyśli o tym, żeby przygotować coś bezmięsnego, więc...
Powiedz, że jesteś wege, to na pewno się coś znajdzie.
Tak, często.
Że się nie je mięsa w piątek przed wieczorem, to już nie, to tylko mięso, nie?
Tak.
I zazwyczaj we Włoszech też się z tym spotykamy, że są zdziwieni, że w piątek nie jemy mięsa.
Jacyś starsi ludzie pamiętają
jeszcze, że piątek...
Bo tam chyba nie ma, nie? Postu piątkowego.
W niektórych regionach zauważyliśmy, że niektóre regiony mają post piątkowy.
To, ale to ogromny szacunek, bo to też jest no, coś, do czego się przyznajecie, a można byłoby jakoś tak komfortowo sobie, a może nie, no, pójdźmy z całą bandą taką drogą, a ja jednak idę. Nie, mówię to dlatego, że jak ktoś powie, trochę już może w tym kierunku poszedłem, mówiąc o tym byciu wege, ale i jeden nie je mięsa, i drugi nie je mięsa. Jeden z takich pobudek, drugi z takich. Jednego się szanuje, drugiego się nie szanuje, czy się oczy robi wielkie, nie? Więc to też jest kwestia podejścia.
Tak, zgadza się.
To znaczy, na pewno nam z dziewczynami jest bardzo łatwo dochować tego postu, dlatego że akurat za mięsem nie przepatamy, więc nie jest to jakimś bardzo wyczynem, ale Kacper jest naprawdę mięsożercą i dla niego dzień bez mięsa to jest...
Dla mnie to jest akurat wyrzeczenie duże. Żebym nie zjadł mięsa przez 24 godziny, to jest spore wyrzeczenie dla mnie.
To jest prawdziwy post.
Tak, to jest prawdziwy post w moim przypadku.
21 minut po 23. Konrad was pozdrawia, szczególnie Kacpra, i życzy powodzenia w Grand Prix Francji, tak?
Nie Grand Prix w włoskiej Formuły 4.
To jest runda.
Włoskie, ale również pozdrawiam.
To będzie we Francji, tak?
Tak, ale to odbywa się na torze Paul Ricard, który jest właśnie torem Grand Prix. Chyba kiedy tam będzie?
W tym sezonie nie.
Nie, w tym, a zamiennie ze SPA, tak?
Był kiedyś.
Ale jestem mile zaskoczona, że wśród słuchaczy tutaj Radia Maria jest tyle kibiców, którzy mają takie informacje i wiedzę naprawdę techniczne, tak? I o kierowcach z Formuły 1.
No to tak.
Bardzo fajnie.
Uaktywniają się, jak są takie tematy. My mamy co tydzień audycję sportową o 16:30 i prowadzą to nasi dziennikarze z redakcji sportowej, którzy no, na bieżąco są, dwójka, trójka różnie przychodzą i też jako tacy pasjonaci sportu analizują miniony tydzień, to co się działo w różnych dyscyplinach sportu, więc mamy nadzieję, że też Formuła 4 zagości bardziej, jeżeli chodzi o te nasze podsumowania.
Będzie nam niezmiernie miło.
Byłoby miło, dlatego że wydaje mi się, że w Polsce nie jest jeszcze aż tak znana ta kategoria, dlatego że nie ma w ogóle wyścigów, nie ma torów takich w Polsce, dlatego też no, trudno się dziwić, że tych kibiców jest niewielu.
A ktoś jeszcze jeździ? O Tymku mówiliśmy.
Tak, Tymek Kucharczyk. Właśnie Tymek zaczynał razem z Kacprem swoją przygodę i tak naprawdę sprawcą tego całego zamieszania jest tata Tymka, Maciek, którego już tutaj pozdrawiałem raz. Jeszcze raz go pozdrawiam.
Całą rodzinkę pozdrawiamy.
Całą rodzinę wspaniałą, nasi, tak.
Tak, wspaniali znajomi.
I tą przygoda tak od tych 13, tak już razem.
Tak.
13 lat już w sumie to trwa. Jeździliśmy razem właśnie najpierw w Czechach, później we Włoszech w kartingu i w momencie jak chłopcy wsiedli w formuły, no to drogi się troszkę rozeszły, bo Tymek zaczął jeździć w hiszpańskiej Formule 4, Kacper we włoskiej, teraz Tymek jeździ w brytyjskiej Formule 3, Kacper został we włoskiej.
Takich kierowców było więcej, bo jeździł jeszcze Mateusz Kaprzyk, też jeździł w kartingu, przeszedł do innej kategorii, ale dalej motorsport. I Hubert Laskowski, który też w kartingu jeździł i teraz się rajdami.
W rajdy samochodowe, tak? Jest taka grupa, była mocna
i
porozchodzili się w różnych kierunkach. Tak, Mateusz długodystansowe wyścigi, właśnie Hubert rajdy samochodowe, no chłopcy tutaj te bolidy, no i mam nadzieję, że się spotkamy. Spotkacie w Formule 3, 2, najlepiej jakbyście się w Formule 1 spotkali.
Jak Bóg da, tak.
Tak jest.
Mówiłeś o kasku, o krzyżu, o JP2. Tak trochę kubicą mi tutaj zaleciało z jednej strony, ale tak, o takich idoli sportowych chciałbym zapytać. Czy to ten kierunek, czy...
Tak, no moim takim sportowym idolem jest Robert Kubica i Kimi Räikkönen, których oglądałem od małego w Formule 1. Obydwoje mi zawsze imponowali swoją jazdą i nie tylko w przypadku Kimiego. Całokształt też, tak samo jak w przypadku Roberta. No zawsze mnie inspirowali od małego, no i zawsze liczyłem na to, że w przyszłości będę taki jak oni.
No Robert, tak, niesamowity kierowca, jeżeli chodzi o wyciąganie maksimum z bolidu.
I niesamowity talent.
Tak, tak. To jest naprawdę, myślę, że dobrego idola sobie wybrał.
Super. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Kończymy audycję. Czas wzrastania. Za miesiąc z hakiem się, mam nadzieję, zobaczymy. Cóż, powiedzieliście trochę o swoim życiu, o takiej codzienności. Za to też dziękuję, bo no to taki pomysł trochę szalony się pojawił, bo Patrycja dzwoni, mówi, jest taki Kacper, musisz go mieć w swoim programie i tak dalej. Potem mówi historię, trochę Patrycja lubi opowiadać tak. Różne rzeczy, więc jak usłyszałem o rodzicach, to mówię, no to rodzice, ale jak już jest rodzina większa, no to wszyscy. No także bardzo dziękuję za to, że
to my dziękujemy.
To my dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło.
Kogo pozdrawiamy na koniec, bo to zawsze tak...
Karolina, kogoś... niech zacznie, ma zadanie.
No to panią Anię Ficoń i babciele.
A pani Ania to jest kto?
Pani katechetka ze szkoły, tak. Która też jest kibicem Kacpra, bardzo tak, dużym.
Prowadzi dzieci Maryi.
Prowadzi dzieci Maryi, także Karolinka. Serdecznie pozdrawiamy panią Anię.
Pewnie. Kogo jeszcze pozdrawiamy? No,
pozdrawiamy całą rodzinkę, wszystkie ciocie, bo tutaj prosiły o pozdrowienia, oczywiście żartując, ale pozdrawiamy wszystkich słuchaczy przede wszystkim.
Tak. Ja bym chciał pozdrowić moją dziewczynę Julkę i całą służbę liturgiczną, jeżeli ktoś słucha.
I księdza Krzysztofa.
Dokładnie.
O tym nie powiedzieliśmy, ale czy masz czas na życie osobiste jeszcze takie, ale to okazuje się, że masz.
Wygląda na to, że
w
mam,
następnej tak. Części może trochę więcej opowiemy. Księdza, tak? Parafię?
Tak.
Kogoś jeszcze?
Jeżeli wszystko.
Chyba na dziś wystarczy.
Dziękuję. Patrycję Hurlak pozdrawiamy. Tak. Ja pozdrawiam też szczególnie. Dziękuję za inspirację, to, że nas poznała i mogliśmy się tutaj spotkać w Radio Maria. Wcześniej w telewizji Trwam w Westerplatte Młodych. Naszym słuchaczom przypomnę, gośćmi audycji byli pani Gabriela, pan Łukasz, a także Michalina, Karolina i Kacper Sztukowie. Bardzo wam dziękujemy i zapraszamy ponownie oczywiście.
Dziękujemy bardzo z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również, kochani, wam za wasze wpisy, za wasze komentarze, za zainteresowanie, za to, że byliście z nami i no i w tej audycji też wspólnie mogliśmy uczestniczyć.